Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Zapraszamy Państwa. A dzisiaj naszymi gośćmi są pan minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
I pan Paweł Stańczyk, prezes zarządu, operator logistyczny paliw płynnych. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Rynek paliw w Polsce, rynek paliwowy, który zmienia się w ciągu ostatnich 2 lat, a to za sprawą tego, że sprzedaż i kupno zaczyna być po prostu uczciwe i likwidowana jest szara strefa. Może zatem na początku będziemy opisywać ten rynek paliw. Nasi słuchacze też będą mieli okazję, żeby o nim porozmawiać z naszymi gośćmi, ale też powiedzmy, jak ten rynek, począwszy od roku 2015-16, zwłaszcza po pakiecie paliwowym, jak on się zmieniał i co to tak naprawdę jest ta szara strefa w paliwach? Czy to jest tak, że ktoś tam sobie coś gdzieś ukradnie, jakiś kanister weźmie z benzyną, czy na czym to polega, panie ministrze?
W skali kanistrów z benzyną, w skali zbiorników w samochodach paliw, to mogli funkcjonować jacyś nawet nie detaliści, tylko no, bardzo, bardzo drobni oszuści. My mówimy nie o setkach tysięcy złotych, nie o milionach, ale o miliardach złotych, bo na tyle polskie państwo każdego roku było okradane przez mafie paliwowe. Szara strefa przez wiele lat bezkarnie tuczyła się na polskim państwie. Szara strefa paliwowa bezkarnie tuczyła się na bezczynności rządu Platformy i PSL-u. To trzeba bardzo zdecydowanie powiedzieć. I wyniki działań rządu pani premier Beaty Szydło pokazują, że mieliśmy rację, kiedy definiowaliśmy ten problem jeszcze w kampanii wyborczej. I chciałbym powiedzieć tak. Kiedy w kampanii wyborczej 2015 roku przedstawiliśmy Polakom bardzo ambitny program prorodzinny, program prospołeczny, program uczciwego dzielenia dóbr w polskiej gospodarce, dobrze policzyliśmy możliwe wpływy i wiedzieliśmy, że program Rodzina 500+, czy obniżenie wieku emerytalnego, znajdą pokrycie w przychodach, które zaplanujemy i które do budżetu wprowadzimy.
Wówczas ekipa Platformy Obywatelskiej PSL-u z byłym ministrem finansów na czele mówiła, że to jest niemożliwe, że to jest rozsadzanie państwa, że budżet tego nie wytrzyma, więc zakładali czarne chmury nad tym programem, że on jest niefinansowalny, że tego się po prostu nie da zrobić. To bardzo często funkcjonowało to powiedzenie, tego się nie da zrobić.
To była taka w zasadzie chyba hasło sztandarowe Platformy i PSL-u: nie da się, tego nie można, tego nie powinno się ruszać. Ludzie, którzy bardzo mocno atakowali prorodzinny program Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie tolerowali sytuację, w której pod okiem premiera Donalda Tuska, później pani premier Ewy Kopacz, ministra Rostowskiego, później jego następcy, szefów służb, szefów Centralnego Biura Śledczego, prokuratur i tak dalej, bo to cały łańcuszek za to odpowiadał. Pod bokiem każdego dnia Polska była zalewana morzem nielegalnego paliwa. To paliwo wjeżdżało do nas autocysternami zza zachodniej granicy i to paliwo też wjeżdżało w mniejszej chyba skali zza wschodniej granicy kierunkiem Rosja-Białoruś. Trudno policzyć szarą strefę, no bo mówimy o działaniach nielegalnych, więc to nikt nie prowadzi statystyk. Natomiast posłużę się obliczeniami firm konsultingowych, firm, które zajmują się między innymi takimi wyliczeniami. Jedna z tych firm szacowała, że w roku 2013 tylko w segmencie oleju napędowego nielegalne paliwo straty polskiego państwa to jest od 4,3 miliarda złotych do 5,8 miliarda złotych. Tylko 13 rok, mówimy o oleju napędowym. Druga z firm, rok 14 oceniała, że straty w obszarze podatku VAT w całej gospodarce wynoszą 50 miliardów złotych, natomiast 20% z tej liczby stanowią ubytki dochodów budżetu w sektorze paliw. I w tej sprawie słyszeliśmy, że się nic nie da zrobić. Pamiętamy, jakie recepty mieli nasi poprzednicy wtedy, kiedy brakowało pieniędzy w budżecie. Najpierw podnosili podatki, później, kiedy to nie wystarczyło, podnieśli Polakom wiek emerytalny. Efekt był taki, że...
No jeszcze w międzyczasie wzięli pieniądze z OFE.
No tak, to jeszcze, tak, ma ojciec rację, był skok na OFE i zasypanie dziury budżetowej. Też trzeba przypomnieć, że w roku 2014, na 3 miesiące przed wybuchem Majdanu w Kijowie, bardzo drastycznie obcięte zostały pieniądze na modernizację polskiej armii, ponad 3 miliardy złotych, bowiem wtedy ci ludzie uważali, że żaden konflikt nam nie grozi w jakiejś spodziewanej przyszłości. I my zastajemy taką sytuację. Idziemy do wyborów, widzimy możliwości zmiany. Widzimy, gdzie przestępcy okradają polskie państwo, ale jednocześnie mamy przygotowane konkretne, precyzyjne rozwiązania. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od pierwszych dni podjął działania uderzające bardzo boleśnie mafię paliwową, mafię podatkową. I efektem rozwiązań legislacyjnych, pracy i rządu, i posłów Prawa i Sprawiedliwości, senatorów, były przyjęte ustawy zbiorczo nazwane pakietem paliwowym, pakietem energetycznym i następnie pakietem transportowym. Celem tych ustaw była skuteczna walka z szarą strefą. Celem działań podjętych przez Prawo i Sprawiedliwość była skuteczna walka z szarą strefą. I dziś, po roku od obowiązywania pakietu paliwowego, który wszedł w życie 1 sierpnia 2016 roku, możemy z odważnie podniesionym czołem powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa danego Polakom. Skończył się w Polsce raj dla mafii paliwowej, skończył się w Polsce raj dla oszustów, którzy tuczyli się na bezczynności polskiego państwa. Zamiast skończyły się czasy, w których na polskiej gospodarce i na bezczynności rządu Donalda Tuska i Ewy Kopacz tuczyła się mafia paliwowa, my zabraliśmy mafii te pieniądze i skierowaliśmy te pieniądze między innymi na wsparcie polskich rodzin, mówiąc najprościej, zamiast żywić mafię, żywimy polskie dzieci. Tylko w tym roku, od początku roku, od 1 stycznia do końca czerwca, przychody z VAT wzrosły względem roku ubiegłego o blisko 18 miliardów złotych. Program Rodzina 500+, całoroczny, kosztuje 23 miliardy złotych. Kiedy mówiliśmy o tym, że znajdziemy pieniądze na Rodzina 500+, że znajdziemy pieniądze na podwyższenie najniższych emerytur, na bezpłatne leki dla seniorów, na obniżenie wieku emerytalnego. Nasi poprzednicy, ci, którzy dzisiaj tak głośno tupią przed parlamentem, przed Pałacem Prezydenckim, mówili, że się nie da. My udowodniliśmy, że się da. Ale po tych działaniach, skoro do budżetu państwa wpłynęło 18 miliardów złotych, te pieniądze nie wzięły się z powietrza. Te pieniądze nie spadły z kosmosu. Skoro 18 miliardów złotych jest więcej w budżecie państwa, to znaczy, że 18 miliardów złotych mniej trafiło do kieszeni wszelkiej maści oszustów. To znaczy skutek dobrej zmiany.
Ale to też, panie ministrze, oznacza, że ktoś na to pozwalał, że ktoś przymykał oko, że ktoś po prostu, no co najmniej nie był gospodarny, nie pilnował naszych finansów. Ja nie chcę iść dalej w tych domysłach, bo myślę, że tym powinna zająć się prokuratura, komisja śledcza, czy no organy przeznaczone do ścigania. I może przyjdzie kiedyś czas, że nie tylko ten, kto ukradnie batonik w sklepie, będzie widział paragraf kodeksu karnego, ale może właśnie także ci, którzy za to odpowiadają w białych kołnierzykach.
Ojciec użył słowa w białych kołnierzykach. Dokładnie tak, bo mafia paliwowa, ludzie, którzy prowadzili skomplikowane operacje podatkowe, karuzele VAT-owskie, tworzyli łańcuszek firm, które wyłudzały podatek albo ukrywały ten podatek i w ten sposób okradały polskie państwo, to nie byli ludzie w dresach czy jakieś opryszki z bramy. To była wyższa szkoła jazdy. I dlatego można się domyślać, że były to osoby wpływowe, ustosunkowane i takie, które w cudzysłowie tu miały głowę na karku do przestępstw. Dzisiaj raj dla przestępców się skończył. Dzisiaj dzięki rozwiązaniom przyjętym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, dzięki ustawom przegłosowanym w polskim Sejmie, w Senacie, podpisanym przez pana prezydenta, bardzo, bardzo wysoko podnieśliśmy poprzeczkę dla przestępców w sektorze paliw. Na czym to polega? Otóż jest szereg rozwiązań, które utrudniły życie przestępcom, a wyrównały szanse dla uczciwych przedsiębiorców. Między innymi to, że dzisiaj podatek VAT od paliwa przywiezionego do Polski musi być odprowadzony w ciągu 5 dni maksymalnie. Wcześniej to było miesiąc, kwartał po sprzedaży. Następnie obrót paliwami może być prowadzony tylko pomiędzy podmiotami, które mają koncesję. Żeby dostać koncesję, trzeba spełnić szereg wymagań względem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Należy złożyć też zabezpieczenie w wysokości 10 milionów złotych. To nie znaczy, że ktoś ma położyć, przynieść walizce, czy mieć na koncie stale 10 milionów złotych. To musi być zabezpieczenie na tą kwotę, którą na przykład bank wystawia i bank gwarantuje, że w przypadku problemów z tym przedsiębiorcą, z tym płatnikiem te pieniądze zostaną uruchomione. To jest wreszcie pakiet transportowy, który wprowadza obowiązek zgłaszania do elektronicznego systemu każdego transportu paliw płynnych, każdego transportu wyrobów alkoholowych i suszu tytoniowego, czyli tych produktów, które narażone były najbardziej na działanie szarej strefy. I brak takiego zgłoszenia skutkuje bardzo wysokimi karami. To rozwiązanie chwalą sobie uczciwi przedsiębiorcy, bowiem ktoś, kto prowadził legalną, uczciwą działalność w sektorze paliw, ktoś, kto odprowadzał podatki, spełniał wszystkie wymogi, był bez szans w starciu z nieuczciwymi. Mówiąc najprościej, uczciwy przedsiębiorca w sektorze paliw płynnych był bez szans w starciu z grubymi rybami szarej strefy. My to zmieniliśmy, wyrównaliśmy szanse. Dziś uczciwi przedsiębiorcy mogą spokojnie prowadzić działalność gospodarczą, dziś bać się muszą przestępcy. I ważna rzecz, skuteczne kontrole. Kontrola, mówimy o kontroli w tysiącach autocystern, precyzyjnie wybranych, bo dzięki systemowi elektronicznemu wiadomo, w której cysternie co się znajduje, gdzie jedzie, kto powinien mieć jaki dokument. Za naszych poprzedników to były ilości śladowe. Kilkadziesiąt, kilkanaście autocystern. Nikt się tym nie interesował. I więcej jeszcze, ostatnie zdanie. Bardzo niepokojąco, wręcz bulwersująco brzmią słowa celników, którzy mówią, że mieli wyraźny zakaz interesowania się obszarem paliw.
No przecież ktoś ten zakaz wydawał.
No to liczymy, że te to dlatego w pewnych obszarach tych działań powinny być i zapowiadana jest. Już kolejne głosy słychać o komisji śledczej w sprawie wyprowadzania podatku VAT, także właśnie z sektora paliw, bo to było w zasadzie nie działanie kilku osób, ale to było duże przedsiębiorstwo.
to pan minister Maciej Małecki, jako też i ustawodawca, ten, który przygotowuje narzędzia do tego, żeby rynek, o którym dzisiaj mówimy, rynek paliw, funkcjonował na zasadach normalnej, zdrowej konkurencji. A jak sprawę rynku paliwowego, również tej zmiany, postrzega pan Paweł Stańczyk, prezes zarządu Operator Logistyczny Paliw Płynnych?
W roku ubiegłym dysponowaliśmy takimi danymi powszechnie dostępnymi, że szara strefa to około 15% rynku. Pan minister wspomniał o pakiecie paliwowym, jednym z trzech pakietów, ale tym głównym w moim przekonaniu, czyli pakiet paliwowy wszedł w życie 1 sierpnia ubiegłego roku. W tej chwili jest sierpień roku 2017 i w moim przekonaniu po tym pełnym roku już możemy dojść do pewnych wniosków i sobie oszacować realnie tą szarą strefę, jaka funkcjonowała. Wprawdzie również w roku ubiegłym i w wcześniejszych padały takie szacunki, że szara strefa to być może nawet ponad 20% rynku. I z tych wyników, które nie tylko spółka, którą reprezentuję, czyli OLPP, ale możemy też pewne wnioski wyciągnąć po wynikach dużych koncernów, takich jak Orlen, takich jak Lotos, ale także inne podmioty paliwowe, które funkcjonują na rynku. Ta wielkość jest znaczna. I tutaj dla przykładu, jeśli chodzi o wydania paliw, bo tu chciałbym słuchaczom troszkę przybliżyć funkcjonowanie takiej spółki jak OLPP. Otóż każdy z nas, albo każdy kierowca, powiedzmy tak, każdy kierowca, który ma styczność ze stacją paliw, to właściwie ten kontakt z paliwem jest głównie właśnie poprzez tankowanie na konkretnych stacjach paliw. Ale większość z tych paliw, które znajdują się na stacjach paliw, jest magazynowane bądź przeładowywane na bazach paliw, które znajdują się właśnie w spółce OLPP. Oczywiście Orlen, Lotos mają też swoje bazy, ale większość paliwa, które obracają na rynku, odbywa się to poprzez nasze bazy. Na tych bazach jest blisko 2 miliony metrów sześciennych, więc to są olbrzymie ilości. Paliwo jest dostarczane drogą morską, kolejową, rurociągiem, na autocysterny. I poprzez właśnie wydania paliw naszym klientom obserwujemy konkretne wyniki. I te wyniki w roku ubiegłym od wejścia właśnie wspomnianego pakietu paliwowego, czyli od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016, ten wzrost wydań paliw jest aż o 23%. I pewno każdy z nas, przynajmniej wiele osób, które funkcjonuje na rynku paliwowym, bądź obserwatorzy tego rynku, zastanawiali się, czy będzie tak jak w latach poprzednich, kiedy ustawodawca czasami wprowadzał jakieś rozwiązanie legislacyjne i szara strefa czekała, aż znajdzie jakąś lukę, aż znajdzie jakieś rozwiązanie prawne, żeby ominąć te rozwiązania. Zastanawialiśmy się, czy ten pakiet paliwowy będzie szczelny. Więc jesteśmy po roku i tak jak wspomniany okres jesienny roku ubiegłego, teraz mamy dane już, które spływają z pierwszego półrocza 2017 i te wzrosty wydań paliw są jeszcze wyższe, bo wyniki choćby z maja czy z czerwca tego roku wskazują na to, że te wyniki są ponad 30%. To daje nam jasny przekaz, że ten system jest szczelny. I teraz dlaczego możemy takie śmiałe wnioski wysnuwać? Otóż OLPP można powiedzieć, że jest jakby na tym głównym froncie, że no, my jesteśmy spółką Skarbu Państwa i jesteśmy instrumentem rządu, nazwijmy to, w terenie. Więc to, co się dzieje, czyli jeśli nasi klienci, jeśli jakieś podmioty na rynku próbują znaleźć jakieś inne rozwiązanie, próbują obejść te rozwiązania legislacyjne, które zostały wdrożone, to my jesteśmy ci pierwsi, którzy widzimy to, ci, którzy reagujemy, bądź możemy zareagować poprzez zgłoszenie na przykład ustawodawcy, czy zgłoszenie danemu ministrowi, te rozwiązanie nie działa, albo te rozwiązanie próbują niektórzy obejść. Stąd też te wyniki, które podajemy, są z jednej strony optymistyczne, ale z drugiej strony też to pokazuje, jak szeroko na rynku paliwowym szalała i funkcjonowała szara strefa.
Do tego wszystkiego także dodajmy coś, o czym wspomnieliśmy tylko na naszej poprzedniej części rozmowy. Mianowicie mieliśmy nieco więcej powiedzieć na temat dystrybucji gazu także do Europy. Tutaj wspominaliśmy o tym, o Świnoujściu i konkretnie tym, o czym wspominał prezydent Donald Trump, który mówił o tej potrzebie dywersyfikacji i mówił, że Stany Zjednoczone tutaj zadbają o to, żeby była możliwość dywersyfikacji, czy ktoś z tego skorzysta, czy nie, to już jest jego sprawa, ale żeby była taka możliwość. No i okazuje się, że Niemcy wymyślili sobie z Rosjanami, że pod dnem Bałtyku puszczą drugą rurę, Nord Stream 2, po to, żeby podwoić, no w zasadzie sprowadzanie gazu rosyjskiego do Europy. Jako Niemcy mówią, że to jest czynnik biznesowy, ale z drugiej strony wiemy, że już nie jeden raz Rosja dała przykład, że jest to po prostu narzędzie polityczne, a czasem nawet i wojenne. No i sankcje zostały nałożone na firmy rosyjskie, ale także firmy współpracujące z Rosjanami w tym zakresie. Oczywiście Niemcy tupnęły nogą, a w ślad za Niemcami Komisja Europejska, która raczej powinna bronić tej dywersyfikacji i niezależności, ale okazuje się, że to bardziej Amerykanie teraz dla Polski zrobili więcej niż Komisja Europejska i, no i te wszystkie instytucje unijne razem wzięte.
Donald Trump bardzo zdecydowanie przypomniał unijnym urzędnikom o ich obowiązkach, bo tak naprawdę to Komisja Europejska powinna stać na straży bezpieczeństwa energetycznego Europy, czyli zapewnienia różnych źródeł dostaw gazu do Europy. Tymczasem Komisja Europejska nie tylko nie stoi na straży bezpieczeństwa dostaw z różnych źródeł do Europy, ale Komisja Europejska wręcz podeptała własne zasady dotyczące zapewnienia dostępu osób trzecich do infrastruktury przesyłowej. Mówię tu o gazociągu Opal, który jest lądową odnogą Nord Streamu wzdłuż polskiej zachodniej granicy, ale po stronie niemieckiej. To jest też kolejny temat, ja go sygnalizuję dzisiaj, teraz. I to jest ważne dlatego, że Rosja od początku lat 90. zapisała wręcz w swojej doktrynie, że Armia Czerwona, czyli zbrojne narzędzie Moskwy, ma zostać zastąpione w Europie Środkowo-Wschodniej przez ropociągi i gazociągi. I ta doktryna jest skutecznie realizowana. W interesie Rosji leży, żeby przez Europę Środkowo-Wschodnią, z pominięciem krajów takich jak Ukraina, jak Polska, przeprowadzić jak najwięcej gazociągów do Europy Zachodniej. Po to, żeby w zależności od sytuacji można było wyłączać jedną, drugą lub trzecią nitkę i szantażować tym kraje, które leżą na tranzycie danego gazociągu. I Prawo i Sprawiedliwość 10 lat temu dzięki inicjatywie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego zainicjowało budowę gazowego okna na świat, czyli terminala gazowego w Świnoujściu, dzięki któremu możemy sprowadzać do Polski gaz z każdego miejsca na świecie. Gaz kupowany na giełdach i sprowadzany statkami, gazowcami do portu w Świnoujściu. To jest inicjatywa tu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, terminal imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mówimy o wolumenie 5 miliardów metrów sześciennych dzisiaj przy dosyć prostej rozbudowie do 7,5 miliarda metrów sześciennych, przy zużyciu rocznym polskiego gazu około 16 miliardów metrów sześciennych, wydobyciu krajowym 4,4 miliarda metrów sześciennych gazu. I jednocześnie też intensywne prace są nad rozbudową połączeń międzygranicznych z naszymi sąsiadami, po to, żeby można było gaz tłoczyć w obu kierunkach, czyli także z Niemiec, z Czech, ze Słowacji też możemy ten gaz sprowadzać, możemy też i sprzedajemy gaz także na Ukrainę. Drugim elementem uwolnienia Polski od dominacji Gazpromu jest tak zwany korytarz norweski, czyli połączenie gazowe polskiego wybrzeża ze złożami gazowymi na Morzu Północnym. W tych złożach koncesje mają polskie spółki PGNiG, LOTOS. I w ten sposób będą mogły być też może być sprowadzany gaz wydobywany przez Polaków. I to połączenie było planowane już dwukrotnie. Najpierw był to rząd AWS-u, ale też politycy związani dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością i następnie rząd Jarosława Kaczyńskiego 10 lat temu. Niestety dwukrotnie rozmowy z Norwegami zostały zerwane. Najpierw przez rząd SLD na początku lat 2000, następnie przez rząd Platformy i PSL-u. Wtedy, kiedy równolegle z zerwaniem rozmów z Norwegami został podpisany skrajnie niekorzystny dla Polski kontrakt gazowy z Gazpromem na dostarczanie przez na monopol Gazpromu na dostawy przez kilkadziesiąt lat do Polski rosyjskiego gazu po bardzo wysokich cenach. Można powiedzieć, że za gaz płaciliśmy najwięcej w Europie. Kilka lat temu wyjątkowo wtedy zachowała się Komisja Europejska, która wręcz tupnęła nogą na rząd Platformy i PSL-u, nie wyrażając zgody na tak długi okres związania się z Gazpromem umową gazową. W efekcie kontrakt z Gazpromem został skrócony i kończy się w roku 2022. To jest bardzo ważna data, bowiem do tego czasu nasz rząd planuje zakończyć budowę korytarza norweskiego, czyli w momencie rozmów z Gazpromem na temat ewentualnych dalszych zakupów, Polska będzie miała bardzo silną pozycję negocjacyjną. Do tej pory bowiem było tak, że siadała strona polska, strona rosyjska i Rosjanie wiedzieli, że Polacy albo kupią gaz od Rosjan i zgodzą się na warunki rosyjskie, albo nie będzie gazu. W związku z tym byliśmy pod ścianą. Dodatkowo zastanawiające działania ówczesnego wicepremiera Waldemara Pawlaka, który taki kontrakt podpisał. I dzisiaj Polska będzie mogła rozmawiać z każdym z partnerów gazowych jak równy z równym. Do tego dochodzi bardzo taka w dobrym tego słowa znaczeniu ekspansywna polityka Stanów Zjednoczonych pod kierownictwem Donalda Trumpa w zakresie eksportu amerykańskiego gazu na cały świat. I pierwszy statek ze skroplonym gazem amerykańskim do Europy, do naszej części Europy, dotarł właśnie do naszego portu w Świnoujściu. To też pokazuje rangę Polski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. I równolegle z tymi planami, o których powiedziałem, trwa rozbudowa systemu gazociągów w Polsce, także systemów poza granicami Polski przez poszczególne kraje, które są pomiędzy Polską a Chorwacją, bowiem na chorwackiej wyspie Krk powstaje kolejny terminal gazowy, który zamknąłby tą oś, której północną końcówką będzie Świnoujście, a południową chorwacka wyspa Krk, która ta oś północ-południe pozwoli w przypadku kryzysu na bezpieczne dostawy gazu do naszej części Europy. I dzięki temu Polska może stać się liderem gazowym naszej części Europy. To oczywiście nie będą takie wolumeny jak te tłoczone pod Bałtykiem przez Gazprom, ale to do naszej części Europy też będą znaczące ilości.
Czyli może stać się takim centrum dystrybującym na Europę Środkowo-Wschodnią.
Branżową, hub gazowy, czyli miejsce, z którego można rozdzielać gaz w różnych kierunkach, sprzedawać go. I tu trwa wyścig z Gazpromem przy dużym zaangażowaniu Niemiec po stronie Gazpromu, bowiem gdyby pod Bałtykiem została poprowadzona druga nitka, czyli dwie kolejne rury Nord Streamu o drugiej przepustowości 55 miliardów metrów sześciennych, bo tyle liczy pierwszy Nord Stream, wtedy do Niemiec z pominięciem Polski, z pominięciem Ukrainy i z pominięciem Białorusi Gazprom tłoczyłby 110 miliardów metrów sześciennych gazu. Ten gaz byłby rozprowadzany między innymi gazociągiem Opal wzdłuż naszej zachodniej granicy z pominięciem Polski. To jest to ryzyko i był plan już zaawansowany Gazpromu i pięciu zachodnioeuropejskich spółek, w tym dwóch niemieckich, zbudowania konsorcjum gazowego, które by wykonało ten drugi Nord Stream. Natomiast na szczęście bardzo zdecydowana reakcja Polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z ubiegłego roku zablokowała ten projekt, a dzisiaj kolejną próbę obejścia tego mogą zablokować sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych.
Ale Komisja Europejska, Jean-Claude Juncker, zdecydowanie opowiada się po stronie Berlina, który cały czas wskazuje, że to tylko po prostu biznesowe uwarunkowania, że to nie ma żadnego wymierzenia politycznego, że to wszystko, co w tej chwili pan, panie ministrze, powiedział, no że to jest taka polska narracja.
Komisja Europejska, która z taką troską pochyla się nad uzdrowieniem sytuacji w polskich sądach. Komisja Europejska, która z taką zajadłością atakowała rząd Prawa i Sprawiedliwości za uporządkowanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Komisja Europejska, która w każdym działaniu przywracającym prawo i porządek w Polsce dopatruje się zamachu na demokrację, nie widzi nic zdrożnego w ubijaniu podejrzanych interesów z reżimem Putina. I to jest zastanawiające. Dlaczego biurokraci europejscy mają wyjątkową słabość do interesów prowadzonych przez Gazprom w Europie? My mamy w pamięci tak zwane kryzysy gazowe, które dotykały kraje Europy Środkowo-Wschodniej w cudzysłowie przypadkiem wtedy, kiedy podejmowały decyzje niezgodne z interesem Moskwy. Wtedy do niektórych krajów w zimę przestawał płynąć gaz. Podobno z przyczyn jakichś awarii poza granicą danego kraju, czy to Polski, czy to Ukrainy. I to potwierdza, że Rosja bez żadnych skrupułów używa surowców energetycznych do wywierania presji na niewygodnych sąsiadów, na niewygodne dla siebie decyzje. My nie obrażamy się na nikogo. My możemy jako Polska zawrzeć kontrakt także na gaz rosyjski. Natomiast pierwsza rzecz, na pewno nie będzie to wieloletni kontrakt taki, jaki zawarł Waldemar Pawlak w imieniu rządu Donalda Tuska, tak skrajnie niekorzystny. Na pewno nie będą to negocjacje prowadzone na kolanach, tak jak było do tej pory, bo możemy kupować surowce z Rosji pod warunkiem, że będzie cena i warunki atrakcyjne dla naszego kraju.
No, będziemy mieli wtedy już argumenty, bo jeżeli nie mamy wyboru, to nie mamy żadnych argumentów, a jak zaczynamy mieć wybór, no to te argumenty nam się pojawiają.
Tym argumentem jest przepustowość terminala gazowego w Świnoujściu, tym argumentem będzie korytarz północny do złóż norweskich i tym argumentem będą połączenia międzykrajowe z naszymi sąsiadami. Natomiast tu jeszcze dygresja. Gdybyśmy pozostali, bo ktoś powie tak, macie połączenia interkonektorowe, czyli możliwość sprowadzenia gazu z Niemiec, z Czech, ze Słowacji, więc zostawcie terminal, więc zostawcie, nie róbcie już połączenia z Norwegią. I wtedy kupicie sobie gaz z różnych stron. Hola, hola. To cały czas będzie gaz rosyjski, bowiem gaz, który popłynie Nord Streamem czy kolejnym jakąś nitką południową planowaną przez Rosję do Europy Zachodniej, do naszych południowych sąsiadów, znów będzie gazem rosyjskim.
Czyli to, że my kupimy na przykład od Niemców, to nie znaczy, że kupujemy niemieckie, tylko kupujemy rosyjskie, to co Rosjanie do Niemców przesłali, a Niemcy nam po prostu to sprzedają.
Tak, no kuriozalne jest to, że kontrakt Platformy i PSL-u był tak zawarty, że taniej było ten gaz przepuścić przez Polskę, kupić go z Niemiec i sprowadzić znów do Polski, niż kupić go na granicy polsko-białoruskiej. W taki kontrakt ubrali nas nasi poprzednicy. Ale tu również nie było też gwarancji, że w przypadku kryzysu, w przypadku zakłócenia dostaw, polska gospodarka będzie miała pierwszeństwo w tej awaryjnej dostawie gazu. Czy na przykład współwłaściciel gigantycznego magazynu gazu za naszą zachodnią granicą magazynu Katerina na cześć Katarzyny Wielkiej, carycy, która nam się kojarzy w czarnych kolorach, że akurat ten pierwszeństwem nie będzie zatłaczanie właśnie gazu do tego magazynu, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Tu jest też sukces polskiej dyplomacji ogłaszany przez pana ministra Piotra Naimskiego, że rozporządzenie Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, tak zwane rozporządzenie SOS, Security of Supply, zawiera obowiązek takiej solidarności międzygranicznej, regionalnej w zakresie wspierania dostawami gazu tych państw, które znalazły się w kryzysie, czyli pierwszeństwo miałoby dzięki negocjacjom polskim, bo to nie było tak planowane od początku, dzięki negocjacjom zdecydowanej postawie negocjacyjnej polskiego rządu, pana ministra Piotra Naimskiego, w przypadku takiego kryzysu braku gazu u nas, to te dostawy ze strony niemieckiej musiałyby mieć pierwszeństwo przed jakimś takim przyszłościowym zatłaczaniem magazynów. To pokazuje, że trzeba walczyć na każdym polu i każdy dokument dokładnie oglądać.
A jak ta sprawa z Morzejkami wygląda? To jest sprawa, panowie, o której mówili w restauracji Jacek Krawiec, były szef Orlenu, z Radosławem Sikorskim, byłym szefem MSZ. Jak to dzisiaj wygląda? Wiemy, że trwały rozmowy, że może się uda to wszystko wyprostować. Tam specyficzne były recepty szefa MSZ na to, jak sytuację w Morzejkach, chodzi oczywiście o rafinerię na terenie Litwy, zorganizować.
No, pan Radosław Sikorski był przez szereg lat ministrem spraw zagranicznych. Był marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie po Bronisławie Komorowskim i jakoś jego recepty okazały się funta kłaków warte, bo rząd Platformy przez całe 8 lat nie poradził sobie z problemem morzejek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i obecny zarząd Orlenu dokonały przełomu w relacjach polsko-litewskich w zakresie morzejek, czyli nastąpiło porozumienie pomiędzy Orlenem a Kolejami Litewskimi przy zaangażowaniu polskiej dyplomacji i Orlen będzie dzisiaj mógł w morzejkach mieć zupełnie inną sytuację konkurencyjną, będzie mógł funkcjonować na lepszych warunkach. Ja przypomnę, że to chodziło o stawki za przewóz paliwa z morzejek, na linii morzejki port w Kłajpedzie, no i rozebranie linii kolejowej i dłuższe trasy. To pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ciągu kilkunastu miesięcy w wielu obszarach potrafił być bardziej skuteczny niż rząd Platformy przez 8 lat. I w sektorze paliw my w krótkim czasie zrobiliśmy więcej niż nasi poprzednicy przez 8 lat. Rząd pani premier Beaty Szydło zrobił więcej dla Polski w sektorze paliw przez kilkanaście miesięcy niż Platforma przez 8 lat. A licząc od zaprzysiężenia rządu do wejścia w życie, do uchwalenia pakietu paliwowego, można powiedzieć, że tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości w 8 miesięcy zrobił więcej niż Platforma w 8 lat.
Pan Paweł Stańczyk, prezes zarządu, operator logistyczny paliw płynnych.
Można powiedzieć, że Orlen jest przez nas obserwowany każdego dnia, każdej chwili. To jest nasz największy partner. Najwięcej paliwa w naszych zasobach to jest właśnie paliwo Orlenu. Na pewno to, co możemy stwierdzić, to, że zarząd Orlenu prowadzi taką ambitną politykę biznesową, bo morzejki to raz, ale też pamiętajmy, że Orlen jest też obecny w innych miejscach. Jeśli chodzi o region Europy Środkowej, to pamiętajmy też o Czechach. To jest poważny gracz na rynku Europy Środkowej. I w momentach, kiedy w niektórych państwach, zwłaszcza naszego regionu, były właśnie obawy pewne, zastanowienie, czy kontynuować funkcjonowanie takich rafinerii właśnie jak Morzejki, to potrzeba było takiej osoby zdecydowanej, osób, które podejmowały takie decyzje. Oczywiście niektórzy nazywali to ryzykiem, ale okazuje się, że to były decyzje jak najbardziej trafione. I ta współpraca, to funkcjonowanie naszych spółek Skarbu Państwa poza obszarem naszego kraju jest o tyle ważne, bo to też oddziałuje na nasz kraj. Pamiętajmy, że Orlen i Lotos obsługują większość naszego rynku. Przyjmują i przerabiają ropę i produkują paliwa, które obsługują nasz rynek, ale pamiętajmy też, że to obsługują większość rynku, natomiast muszą też zapewniać import paliw, więc takie posiadanie, nazwijmy, takiego ośrodka w pewnym sensie, punktu u naszego sąsiada na Litwie, pokazuje to, że jednak warto mieć taki punkt odniesienia też poza granicami naszego kraju. Dodam też, że pewne takie elementy, które można nazwać jakimiś niesnaskami, jakimiś nieporozumieniami, które były na linii tutaj biznesowym, na linii biznesowej, na linii Polska-Litwa, no teraz w zupełnie fundamentalny sposób przez prezesa Jasińskiego, prezesa PKN Orlen zostały rozwiązane. Też oczywiście prywatnie możemy na to zwrócić uwagę, no jednak jego doświadczenie jako minister Skarbu Państwa to też procentuje, bo taki duży partner jak PKN Orlen na innych rynkach niż Polski, to też kontakty czy z ministrem energii, czy z premierem danego rządu. Więc prezesem takiego dużego koncernu, no to musi być osoba wszechstronnie przygotowana, osoba doświadczona i też poza takim doświadczeniem biznesowym też mający takie poczucie dużego patriotyzmu gospodarczego.
No właśnie, o tym patriotyzmie gospodarczym. Czy on występuje również na rynku paliw płynnych? Pamiętam, kiedyś wicepremier Mateusz Morawiecki mówił tak: nie może być tak, że budzę się rano, zakładam amerykańskie dżinsy, chińskie tenisówki, niemiecką marynarkę, wsiadam do czeskiej Skody, jadę do pracy, tam siadam za chińskim komputerem, wracam, włączam rosyjski gaz i otwieram wieczorem gazetę, rzadko kiedy polską, i denerwuję się, gdzie jest ta dobra praca w Polsce, mówił wicepremier Morawiecki. Czy również na rynku paliw jest patriotyzm gospodarczy? Na czym on by polegał w tej, powiedzmy, na rynku hurtowym, ale też na czym miałby polegać na rynku detalicznym? Po stronie tych konsumentów, odbiorców, takich jak na przykład no, kierowcy samochodów, właściciele flot, także jakby panowie tutaj zdefiniowali sprawę patriotyzmu gospodarczego. Mhm. Pan prezes.
To jest tak, że oczywiście w przypadku OLPP to świadczymy swoje usługi dla wielu klientów. Wspomniane Orlen i Lotos to oczywiście większość naszych pojemności. Świadczymy też usługi dla państwowej agencji, dla Agencji Rezerw Materiałowych, bo to też ważna misja zapasów. Ale oczywiście to jest tak, że każdego dnia każdy z nas, już mówię bardziej jako ten przysłowiowy Jan Kowalski, codziennie dokonuje wyborów poprzez zakupy, ale tu też chociażby poprzez tankowanie na poszczególnych stacjach paliw. I tutaj wkraczamy też w te konkretne już rozwiązania legislacyjne, które w ubiegłym roku przygotował rząd. Mówimy tutaj właśnie o pakiecie paliwowym, energetycznym, ale również tegorocznym pakiecie przewozowym. Więc dwie rzeczy tutaj, które chciałbym zaznaczyć. Pierwsza jest taka, że pełna transparentność, przejrzystość i pełna lista, wykaz wszystkich podmiotów, które funkcjonują w sposób uczciwy na naszym rynku, które są zarejestrowane, które wiemy, co robią, po prostu wiemy o nich bardzo dużo. To jest bardzo przejrzyste i to jest ważne dla każdego konsumenta, dla każdego partnera biznesowego. Czyli to jest pierwsza kwestia, to są kwestie informacyjne, ale nie szalenie ważne, bo do tej pory wydawało nam się, że wiemy, kto funkcjonuje na rynku, ale tak naprawdę nigdy nikt nie posiadał takiej pełnej informacji. Druga rzecz jest istotna, to jest to, że te rozwiązania legislacyjne spowodowały to, że na rynku dany podmiot musi posiadać w konkretnej formie, musi funkcjonować oficjalnie na naszym rynku, czyli musi być zarejestrowany u nas, bądź posiadać przedstawicielstwo, oddział, czyli de facto oznacza to, że może nie wszystkie, ale na pewno w większości bądź część podatków automatycznie jest odprowadzanych do budżetu państwa czy budżetu samorządów, poprzez różne instytucje, więc tutaj w tym aspekcie również widzimy tę kwestię patriotyzmu gospodarczego. Czyli funkcjonujemy na rynku polskim i nawet jeśli to są firmy związane z innym kapitałem, to też muszą oddziaływać na nasz rynek.
I pan minister?
Dodam, że zachęcamy spółki, oczywiście w ramach działalności biznesowej, bo to się też musi opłacać, do współpracy między sobą. Patrzymy na grupę spółek, która jest w portfelu Skarbu Państwa jako spółki będące w portfelu jednego właściciela. Tym właścicielem są Polacy i Polacy dzisiaj do zarządzania spółkami Skarbu Państwa delegowali delegowali rząd Prawa i Sprawiedliwości. I są sukcesy na tym polu, bo okazało się, że przy dobrych negocjacjach, przy dobrych rozmowach, na przykład została nawiązana bardzo aktywna i owocna współpraca pomiędzy spółką PGNiG a grupą Azoty. Azoty są największym, Azoty zużywają najwięcej gazu ziemnego w Polsce do produkcji nawozów i ten gaz kupują od polskiego PGNiG-u. Również Azoty zawarły umowę ze spółką PKP Cargo na przewóz nawozów. Tu Azoty PKP Cargo to jest około 200 milionów złotych. Gaz, zakup gazu to jest ponad 4 miliardy złotych, przepraszam, ponad 3 miliardy złotych, a 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu. To są współpraca pomiędzy TUW-em, PZU i PGE na kompleksowe ubezpieczanie elektrowni. Współpraca KGHM-u i Polskiego Holdingu Nieruchomości przy realizacji wspólnej inwestycji we Wrocławiu. Kilka polskich spółek, przykładem jest m.in. operator logistyczny paliw płynnych pod tym zarządem, przeniosło swoje siedziby do nieruchomości Polskiego Holdingu Nieruchomości. Tu nie wiem, czy pan prezes będzie mógł powiedzieć o oszczędnościach, jakie z tego tytułu spółka uzyskuje. Dobry lokal w centrum Warszawy, w budynku Intrako z bardzo dobrym dojazdem. Okazuje się, że biuro spółki Skarbu Państwa, polskiej spółki, z powodzeniem może funkcjonować w pomieszczeniach innej spółki Skarbu Państwa. A niestety do tej pory w wielu przypadkach było tak, że nieruchomości biurowe PHN-u, no, po nich wiatr hulał, a spółki Skarbu Państwa wynajmowały niekoniecznie taniej, ale od na przykład zagranicznych właścicieli nieruchomości swoje lokale w podobnych lokalizacjach. I jeszcze jedna taka bardzo na czasie i uderzająca sprawa, przykra, bo mówię o skandalicznym, niebywałym, po prostu podłym zachowaniu ludzi promujących napój Tiger, którzy napluli w twarz polskim bohaterom, polskim powstańcom treścią emitowanej reklamy. I tu mogę powiedzieć, na przykład ze stacji benzynowych Lotosu zniknął ten napój i ja osobiście też nie wyobrażam sobie, żebym mógł po tak coś podłego sięgnąć i wydać pieniądze na ludzi, którzy plują w twarz bohaterom polskiego powstania warszawskiego. To jest też taka patriotyczna postawa.
Tak, to bo ktoś decyduje o tym, czy taki napój, którego reklama w sposób ewidentny godzi w godność Polski, w godność Polaków i także w bohaterów narodowych, no i w ogóle w polską historię, bo i to hasło, i ten znak hańbiący znika na przykład ze stacji benzynowych, po prostu tego
nie chcemy tego.
Ale to może być tylko wtedy, kiedy Skarb Państwa jest właścicielem takiej spółki, prawda? Oczywiście każdy właściciel może w ten sposób postąpić, tylko jeżeli państwo jest właścicielem i gdyby państwo tego nie robiło, no to nie byłoby specjalnie nastawiony na patriotyzm, także gospodarczy w tym znaczeniu. Tutaj wiem też, z Lotosu zniknął, ale PKN Orlen do końca sierpnia, z tego co wiem, także czeka na oferty związane z własną marką napojów izotonicznych, bo chcą podpisać taki kontrakt, żeby właśnie na Orlenie była markowa orlenowska, markowe orlenowskie napoje izotoniczne. No to jest chyba też krok w dobrym kierunku, tak, że proszę bardzo, jesteście tacy, zablokujemy was też biznesowo, to my decydujemy, co jest u nas sprzedawane.
Spełniamy pewne standardy i jeżeli jest zaangażowanie, to społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli spółki Skarbu Państwa, tu już patrzę szerzej, które budują przez swoje fundacje dzięki środkom, które przeznaczają na szczytne cele, budują świadomość historyczną Polaków, wspierają polską kulturę, przypominają o polskiej historii. Jednocześnie no, trudno wyobrazić sobie, że z drugiej strony wspierają ludzi, którzy walczą z polską historią, wyszydzają polskich bohaterów, ale wspomniany przez ojca no, własny, wspomniana przez ojca własna marka napojów Orlenu, to jest krok w dobrą stronę, bo to jest kolejny segment przychodów, których Orlen do tej pory nie miał. Oczywiście to będzie w porównaniu z główną działalnością spółki, jaką jest sprzedaż paliw, czy produkcja paliw, czy w grupie kapitałowej mamy Anwil, mamy szereg innych spółek, które różne produkty w Orlenie i usługi świadczą. To będzie pewnie skala mikro, ale
jest to reakcja, tak, która coś ma oznaczać, pokazywać i jest pewnie też godna naśladowania.
To jest z jednej strony właśnie ta reakcja pokazująca dobry ruch, z drugiej pokazanie, że my pochylamy się nad każdą złotówką, którą można do spółki Skarbu Państwa przynieść. Czyli nie ma biznesów, które są dla nas nieważne. I teraz podam przykład sprzed kilku lat, kiedy pytałem ówczesnego prezesa PGNiG-u na jednej z komisji Skarbu Państwa, dlaczego na stronie internetowej PGNiG-u, była taka zakładka rekomendowani dostawcy kotłów ciepła. I okazuje się, że tam były trzy firmy niemieckie, jedna francuska, żadnej polskiej. Mimo, że jest polski producent. I ówczesny pan prezes nie rozumiał, w czym jest problem. Albo pytaliśmy na komisji, dlaczego autobusy zasilane gazem, które kupuje Warszawa i bodajże Olsztyn wówczas, kilka lat temu, są polskie autobusy, muszą być robione przez polskiego producenta w kooperacji z Gazpromem. Wtedy Gazprom Germania taką ofertę przedstawiał na mobilne stacje tankowania, na serwis tych autobusów, bo polski PGNiG przegapił tą ofertę, nie zrobił nic. No i poprzedni zarząd PGNiG-u tłumaczył, że to nie jest ich core business, to nie jest działalność podstawowa. Więc, czyli To było takie, odbieraliśmy jako posłowie ówczesnej opozycji, że to jest trochę taki tłusty, leniwy kocur leżący na dobrze wygrzanym piecu, któremu nie chce się łapać myszy, bo są za małe, bo jemu ktoś przyniesie coś bardziej smakowitego. Tymczasem w biznesie no, jest twarda zasada, że to nie duży zjada małego, ale szybki zjada wolnego. I dzisiaj nawet od dużych spółek Skarbu Państwa wymagamy tej szybkości w biznesie, dobrych działań, przemyślanych i aktywności na różnych polach. I przykład Orlenu przywołany przez ojca dokładnie to pokazuje. Tak samo jak widać zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w różne projekty innowacyjne. To być może jest temat na inny program, tak jak elektromobilność, jak oszczędność energii, jak szukanie rozwiązań jak najniższym kosztem, ale jak najwyższej klasy rozwiązań poprzez na przykład startupy. Na początku lata miałem przyjemność być na inauguracji inkubatora tworzonego przez spółkę PGNiG, inkubatora Invento, gdzie stworzona została pierwsza w Polsce w obszarze energetyki przestrzeń dla rozwoju firm, które zakładają młodzi ludzie o bardzo ciekawych pomysłach, czyli stworzenie takich warunków cieplarnianych, sprawdzonego modelu w innych krajach, gdzie pomysł, śmiałe, innowacyjne rozwiązanie, które mogłoby utknąć gdzieś albo rozmyć się z powodu braku środków, braku doświadczenia w biznesie, gdzie ten wynalazca będzie otoczony opieką i być może jego rozwiązanie zostanie wprowadzone w obszarze naszego lidera sprowadzenia gazu do Polski. To jest taki przykład przy tej okazji, że szukamy w każdym miejscu efektywności i po prostu budowania polskiego kapitału, także tego kapitału intelektualnego.
Pan prezes?
Tak dla zobrazowania tej współpracy pomiędzy spółkami Skarbu Państwa, to podam takie dwa przykłady z życia naszej spółki. Tutaj mam na myśli współpracę właśnie ze wspomnianym PHN-em, czyli Polskim Holdingiem Nieruchomości, w dwóch aspektach. Po pierwsze, no to jest ta wspomniana lokalizacja, wspomniana powierzchnia i wynajem powierzchni biurowych. Otóż cały czas nasza centrala, naszej spółki jest na warszawskim Śródmieściu. Zmieniliśmy lokalizację i to, co udało nam się wynegocjować właśnie z PHN-em przy tej samej powierzchni, zwróćcie Państwo na to uwagę, przy tej samej powierzchni oszczędności roczne dla naszej spółki to jest około 1 000 000 zł. Mówię o oszczędnościach. To jest taka olbrzymia kwota jest po prostu zaoszczędzona przez spółkę przy wynajmie powierzchni biurowych, dokładnie o tej samej powierzchni, nawet troszeczkę większej powierzchni. To jest ten rząd wielkości. Pamiętajmy, że moja spółka to nie jest spółka naprawdę duża, jakby jest taka topowa z ekstraligi, nazwijmy to. To jest, nazwijmy to, średnia spółka, ale taki rząd wielkości oszczędzamy. I drugi taki przykład z działalności o takim aspekcie, nazwijmy to, symbolicznym, to właśnie 1 sierpnia, kiedy pracownicy OLPP, wychodząc z pracy, wzięli udział w takiej akcji PHN-u właśnie, bo PHN, czyli nasz budynek Interaco na warszawskim Śródmieściu w okolicach Żoliborza, to budynek blisko 40-piętrowy i wspólnie przeprowadziliśmy akcję taką iluminacyjną, czyli nasi pracownicy w części pomieszczeń zgasili światło, w części zostawili światło i z dużej części Warszawy można było obserwować piękny widok wieczorem po zmroku, czyli światła Polski walczącej, symbol powstania warszawskiego. Więc w różnych formach spółki Skarbu Państwa mogą współpracować. Tutaj dodam, jeszcze pan minister wspomniał dosyć dużo na temat funkcjonowania rynku gazowego i mimo, że jakby domeną spółki OLPP to są paliwa płynne, czyli olej napędowy, benzyny, to również od kilku lat próbujemy zafunkcjonować na tym rynku gazu, czy tam propan, butan, LNG i tak dalej. I tutaj dużą szansą też w aspektach bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej była współpraca na linii Polska-Ukraina. Natomiast wojna na Ukrainie w dosyć istotny sposób wpłynęła na komunikację i na przesył gazu. Ja tutaj zwrócę uwagę na bazę paliw w Zawadówce, która była taką naszą szansą na ścianie wschodniej. Tutaj jest przeładunek z tego szerokiego toru na tor normalny. Mieliśmy naprawdę olbrzymią nadzieję, że ten kierunek ukraiński będzie bardzo taki, powiem, wzrastający. Oczywiście teraz ten kierunek jest cały czas ambicją polskiego rządu i pewno będzie coraz bardziej wzmacniany, ale tu wspomniane wcześniej Azoty zainteresowały się naszą bazą, więc współpracujemy również z grupą Azoty i też jej produkty są u nas, znalazły swoje miejsce, więc również jakby w ramach innego, można powiedzieć, innego profilu również nawiązaliśmy takową współpracę.
22:35. Czas, byśmy oddali także głos naszym słuchaczom. Zapraszamy Państwa, pan minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Paweł Stańczyk, prezes zarządu operator logistyczny paliw płynnych. Rynek paliwowy w Polsce to temat naszego spotkania. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo.
Pozdrawiam wszystkich. Andrzej z Lubina. Mam takie pytanie. Wielokrotnie mówiono na ramach, na łamach Radio Maryja o pozyskiwaniu paliw z węgla. Czy to też się bierze pod uwagę w dniu dzisiejszym w ogóle jako właśnie takie zabezpieczenie? Przecież mam bardzo dużo tego węgla i wielokrotnie było mowa właśnie o pozyskiwaniu i benzyny, i ropy, i różnych pochodnych tam. Jednocześnie ten węgiel bardzo dobrze się dość spala i ekologiczny jest. Czy są jakieś plany w związku z tym? Dziękuję i przychodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Różne badania trwają na temat wykorzystania węgla, na przykład do pozyskania gazu przy wydobyciu węgla. Natomiast tu akurat więcej informacji na ten temat nie podam na dzień dzisiejszy, ale przy okazji, skoro pan Andrzej poruszył temat węgla ważnego w polskim miksie energetycznym i węgla, który jest naszym krajowym zasobem, to podkreślę i zapewnię, że dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej, tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, polski węgiel jest podstawowym surowcem energetycznym. I mimo różnych nacisków ze strony czy to Brukseli, czy to innych stolic europejskich, które mają, w tym nie ukrywajmy, mają własne interesy do promowania poszczególnych źródeł energii, czy to energii wiatrowej, fotowoltaiki, czy gazu, czy atomu, to stoimy na stanowisku, że podstawą suwerenności energetycznej Polski jest także węgiel. I można uzyskać dobry efekt ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez nowoczesne systemy w elektrowniach, w elektrociepłowniach. I Polska ma na tym polu duże sukcesy. Polska, o czym szeroko i bardzo precyzyjnie opowiada pan minister środowiska, profesor Jan Szyszko, Polska spełnia wszelkie normy. Natomiast w zakresie odnawialnych źródeł energii także Polska wypełnia normy unijne, ale najtańszą energią i dla Polski najbardziej bezpieczną jest polski węgiel.
Proszę, halo.
Witam, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica. To jest ksiądz?
Jak pan ma na imię i proszę już pytanie do naszych gości, dobrze?
Mam, to znaczy to będzie bez pytania. Ja jestem, mam na imię Krzysztof. Jestem z Nysy, województwo opolskie i chciałem tylko po prostu powiedzieć, że szczerze mówiąc nie głosowałem za PiS-em, nie głosowałem, bo byłem ślepo zapatrzony w Platformę Obywatelską. Ale to, co robi PiS, to naprawdę słucham waszej audycji co wieczór praktycznie, bo kurde, kończę o tej godzinie i różne po prostu poruszacie tematy. I po prostu to, co robi PiS teraz, no nie, to jestem po prostu pełen szacunku, że się biorą właśnie za tych złodziei, za tą mafię paliwową i tak dalej po prostu, bo ja jako szary człowiek, prawda, nie, kurde, każą za kurde, byle co, bo nie wiem, czy się w autobusie nie uśmiechnę, czy coś po prostu, nie, czy tam kupię auto, się spóźnię dzień za zapłaceniem, kurde, podatków w Urzędzie Skarbowym, to mnie, kurde, walą, po prostu każą, nie? A tutaj właśnie takie, kurde, gnoje, złodzieje robią takie przekręty, no nie? I jestem po prostu pełen szacunku. O.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo. Tam może nie wszystkie słowa takie antenowe, ale rozumiemy też o co chodziło. No, komentarza specjalnie chyba pan minister?
Może jednym zdaniem. Panie Krzysztofie, no wszystko przed panem, kolejne wybory za 2 lata, zachęcamy, Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa, to jedno, ale tak już też w temacie. To no, ja traktuję głos pana Krzysztofa jako głos obywatela, który dostrzega tą rażącą dysproporcję pomiędzy opresyjnym państwem, które funkcjonowało w poprzednich latach wobec zwykłego człowieka, przeciętnego śmiertelnika, który gdzieś spóźnił się 1-2 dni z jakąś deklaracją, a przestępców w białych kołnierzykach, którzy okradali polskie państwo na miliony złotych. Taki przykład takiej bezczelności przestępców mamy w przypadku reprywatyzacji w Warszawie, gdzie widać śmietanka adwokatów, prawników zrobiła sobie po prostu złote żniwa z wyłudzania kamienic, nieruchomości. Włos z głowy im nie spadał, dopóki nie przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości i dzisiaj funkcjonuje komisja weryfikacyjna, której przewodzi pan minister Patryk Jaki i bardzo skutecznie te działania prowadzi. W opozycji do tego jest zachowanie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, której bardzo trudno się będzie wytłumaczyć, że gdzieś no, nie maczała palcy w tych reprywatyzacjach i o tym nie wiedziała.
Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rzecyk, bardzo dziękuję też za tą posługę myślenia dla nas, tak, żebyśmy myśleli jeszcze lepiej. Dziękuję serdecznie, ale panie ministrze, pan powiedział, że to były nadużycia milionowe. Mnie się wydaje, przepraszam, nie chcę wprawiać, ale to na miliardy przecież kradzieże. Popatrzmy autostrady, popatrzmy Amber Gold, to okazuje się, że to jest mała sprawa, a VAT mówi się, że nawet może i 250 miliardów. Mielibyśmy rozwiązanych wiele problemów. Tak, i inne sprawy, tak po kolei. A to powiedziałbym, to takie wasalizacja Polski w tych relacjach międzynarodowych. To jest proste. To jest nieobliczalne w sumie, jakie szkody robione Polsce. Także no na każdym kroku, jak się tak patrzy, to CO2 chociażby, prawda? No to zgodzili się na wszystko od razu, tak jak chcieli Niemcy czy inni. Właściwie Niemcy dominują w tej Unii Europejskiej. Chyba Eisenhower, czy kto to był? Adenauer powiedział, że trzeba tak rozbudować taki system, żeby już nie siłą rządzić w Europie, ale żeby Niemcy jednak dominowały. To było nieprawdopodobne. No i zrobili, prawda? I tak nie udało się inaczej przeprowadzić dominację Niemiec. I teraz ja nie mówię, jestem przeciwko Niemcom jako Niemcom, tylko jestem przeciwko temu, żeby narody nie były, żeby wasalizować narody, żeby zniewalać, być partnerami suwerennymi i szanować jeden drugiego, i każdy naród powinien być szanowany, każdy człowiek ma swoją godność. A propos tej kradzieży, to są trzy różne kradzieże, ale jeżeli chodzi już o materialną kradzież, to myślę, że to na wiele miliardów, okradli Polskę. Bylibyśmy już w zupełnie innym miejscu. No i nie wiadomo, czy to nie wróci. To może wrócić, jeżeli by wróciło, jeżeli, powiem tak, jeżeli nie będziecie razem, wszyscy razem, mówię, i pan premier Kaczyński, pani premier Szydło, tak, i prezydent Andrzej Duda, jeżeli nie będą razem wszyscy, no to to wróci tamto, co było, tylko to jeszcze większe zło zrobi. To będzie śmierć Polski, bo przeciwko nam są i ci, którym zależało na słabej Polsce, także tym spoza Polski, tym siłom międzynarodowym. Tak, kradli i to strasznie kradli. Może ja powiem tak, jak byłem dzieckiem, to mieszkaliśmy w takim domu, takim na takim osiedlu. Ja widziałem, jak kontrolowali ludzi wychodzących z fabryki naczyń emaliowanych. Stawałem w tej bramie, czekałem na najbliższych, bo tak patrzyłem, rewidowali wszystkich. I czasem złapali kogoś, że wyniósł garnuszek mały. Tak, tam robili te garki naczynia emaliowane. No i ten miał kłopotów, co za niesamowite kary i tak dalej. A był człowiek w pobliżu, mieszkał, który wywiózł wagonami nie tylko naczynia, ale farby jakieś i tak dalej. W komunizmie miał swój zakład i te farby potrzebował. I nic mu nie było. To tak mniej więcej teraz jest też tak samo. Czy wtedy tak było za Platformę, prawda, i PSL. Ale kradli. Jeszcze jedno powiem. Kochani, uważajcie, żeby niech się PiS nie dogaduje, czy PiSowcy może nie dogadują z tymi platformersami i PSL-em w terenie też. Niech się nie wymieniają stanowiskami i tak dalej, bo takie sytuacje też są. Myślę, że wszyscy patrzmy dokładnie patrzmy także władzy na ręce, także tym, którzy mają tą władzę, i posłom też, i innym. Bo widzimy, że jest też, a to powinien się liczyć człowiek, żeby słuchali pani premier i tych, którzy chcą, czy nawet prezes Kaczyński chce dobrze, ale ci w terenie też niech przyzwoicie zachowują, i te spółki skarbu państwa niech się przyzwoicie zachowują. Ja to niejednokrotnie powtarzam, chociażby stosunek spółek skarbu państwa do mediów, ile dają na reklamy mediom liberalno-lewackim, które szkodzą Polsce i szkodzą tej ekipie, a dają TVN-owi, nawet Gazecie Wyborczej, nawet no innym zresztą mediom. Tak, nie będę już wymieniał. Niestety jest to. Dlatego myślę, że społeczeństwo, cały naród powinien patrzeć, zapamiętać te nazwiska, przyjdą wybory, zrobić wszystko, żeby nie przeszli tacy. Nie ma co. Pamięć trzeba mieć. Ojczyzna to jest zbiorowy obowiązek, jak mówił Norwid. To nie jest tylko, nie patrzy, że ten czy tam, tylko my wszyscy musimy być uczciwi. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Panowie?
Pozdrawiamy serdecznie ojca dyrektora i dziękuję za ten głos. Bo stale poddajemy się ocenie Polaków, ocenie wyborców, polskiego społeczeństwa, i każdym działaniem, które które podejmuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, chcemy zapracować na zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni, bo w kampanii wyborczej złożyliśmy konkretne obietnice. Obiecaliśmy znaleźć środki w budżecie, sprowadzić środki do budżetu na spełnienie tych obietnic i dzisiaj o tym właśnie rozmawiamy, że tu słowo zostało dotrzymane. Natomiast jest wiele obszarów w Polsce, które jeszcze wymagają poprawy, które wymagają działań. A tu przy okazji to chciałbym podziękować za to, że w tych najtrudniejszych czasach, kiedy wszystkie media były praktycznie zamknięte na głosy krytyczne wobec poprzedniej władzy, to zawsze Antena Radia Maryja, Studio Telewizji Trwam, nasz dziennik były otwarte na szczerą rozmowę, na rozmowę na argumenty, na przedstawianie prawdy i to jest bardzo ważne. Bez tego nie byłoby w Polsce dobrej zmiany, nie byłoby zwycięstwa wyborczego i dziś nie można byłoby realizować tych wszystkich reform dla Polaków. Ale oczywiście jest jeszcze wiele obszarów, w których ta praca musi zostać wykonana.
Pan prezes Paweł Stańczyk.
Rzeczywiście jest tak, jak ojciec dyrektor był łaskaw wspomnieć o zakresie nieprawidłowości właśnie chociażby na rynku paliwowym, na tej całej machinie różnych łańcuszków firm, wyłudzaniu VAT-u, niepłaceniu VAT-u, więc te kwoty miliardowe podane to oczywiście w zupełności prawda i teraz to, co my swoją pracą wykonujemy, to też pewien przekaz dla Polaków, bo zwróćmy uwagę, że poprzez te różne rozwiązania legislacyjne, to też każdy z nas, każdy z Polaków ma możliwość otrzymania paliwa, zatankowania paliwa z legalnego źródła. To każdy z nas sobie zadawał wiele pytań, czy czasem nie tankuję chrzczonego paliwa, czy po zimie będę mógł odpalić samochód i tak dalej, i tak dalej. Więc te rozwiązania, które są realizowane, wdrażane przez ostatnie kilkanaście miesięcy, to są rzeczy dotykalne. To jest to, że to nie są gdzieś tam w Warszawie, gdzieś w firmach, spółkach, w ministerstwach. To dotyka każdego z nas. I to jest tak, że poprzez chociażby właśnie likwidację, czy w ograniczenie w istotny sposób szarej strefy, te środki, które wypracowują uczciwe firmy, w przeważającej mierze klienci, partnerzy mojej spółki, oni te dochody, te podatki płacą w naszym kraju, dywidendy też trafiają do budżetu państwa i to są konkretne kwoty, które trafiają na konkretne programy, bo to jest tak, że oczywiście jest, nazwijmy to, taka bieżąca działalność państwa, bieżące wykonywanie funkcji, to też jest szereg i szeroki zakres wykonywanych zadań przez administrację państwową, ale te środki, te miliardy, które teraz wpływają, bo mówimy również w tym roku o miliardach wpływów, czy to z VAT-u, czy z akcyzy, wpływają do budżetu i może rząd realizować konkretne programy. Tu minister wspomniał chociażby o programie 500+, czy też Mieszkanie Plus, to też pewno jakieś inne formy wsparcia, czy też dla seniorów, dla emerytów, kwota wolna od podatku. To jest szereg naprawdę konkretnych rozwiązań, które dotykają każdego z nas, stąd też w pewnym sensie jest też odpowiedź na kwestie, które poruszył ojciec dyrektor, o takim przesłaniu i takiej dotykalności też przez każdego obywatela.
Ja bym dodał jeszcze, że pieniądze, o których mówimy, które wpływają do budżetu dzisiaj, To jest jedna sprawa. Bezpośrednie wpływy do budżetu. Przypomnę, w tym roku od stycznia do czerwca, do końca czerwca wpływy z VAT większe o 17,6 miliarda złotych względem roku 16. To jest konkret. Druga sprawa, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego. Mówiliśmy o tym w części telewizyjnej, że Polska jest zobowiązana do utrzymywania zapasów paliw, które wystarczą w przypadku kryzysu na 90 dni funkcjonowania naszej gospodarki. Czyli nie ma dopływu paliw z zewnątrz, my otwieramy magazyny i z tych magazynów jest pobierane paliwo na 90 dni funkcjonowania gospodarki. Jeżeli 20% sektora paliw funkcjonowało poza oficjalnym obiegiem w szarej strefie, to znaczy, że po pierwsze ten szacunek, ta liczba, która miała wystarczyć na 90 dni, jest mniejsza i nie wystarczy. Po drugie, przestępcy nie odkładali zapasów, więc to był też ich niższy koszt. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa, to jest trzeci pozytyw skutecznej walki rządu Prawa i Sprawiedliwości z mafią paliwową. To jest pobudzenie inwestycji w sektorze paliw, bowiem na przykładzie spółki operator logistyczny paliw płynnych kierowanej przez pana prezesa Pawła Stańczyka, jeżeli z miesiąca na miesiąc następuje skokowy wzrost obrotów w bazie, przyjeżdża więcej pociągów z paliwem, wyjeżdża więcej autocystern zatankowanych, które wiozą olej napędowy, benzynę do stacji benzynowych, to znaczy, że może zajść potrzeba dobudowania kolejnych zbiorników. Kto będzie to wykonywał? Polskie firmy. Będzie potrzeba rozbudowy bocznicy, unowocześnienia bocznicy, żeby zwiększyć wydajność. Znów praca dla konkretnych firm. Usprawnienie systemu automatyki, bowiem bazy są zautomatyzowane. I tak dalej, i tak dalej. I teraz przechodzimy do kolejnej sprawy, do wspomnianego przez ojca na początku naszej rozmowy tego modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego lansowanego przez rząd Platformy i PSL-u. Czyli mówiąc tak najprościej, skupienia rozwoju i wydatków rozwojowych na największych miastach i liczenia, że kiedyś te miasta będą promieniowały na mniejsze tereny. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to zmienił. My stawiamy na zrównoważony rozwój. Każdy w Polsce ma prawo liczyć na takie samo wsparcie państwa, niezależnie od tego, czy mieszka w Warszawie, czy mieszka w okolicach bazy, w Zawadówce koło Chełma, czy na przykład na Rewki na północno-wschodniej Polsce. I teraz, dlaczego mówię, że tak ważne są inwestycje w tych miejscach? No, nie chcę podawać tu konkretnych przykładów miejsc, raczej jak ogólny przykład. Terenowe oddziały bazy paliw, czy to w OLPP, czy innych spółek paliwowych, nierzadko mieszczą się w małych miejscowościach. Te spółki są największym pracodawcą w danym terenie. I pobudzenie inwestycji w tych miejscach, nawet prac remontowych, modernizacyjnych, jest zastrzykiem pieniędzy skierowanym do konkretnych środowisk, do konkretnych społeczności lokalnych, bo nierzadko te prace, te inwestycje są wykonywane przez miejscowe firmy. Dzięki temu strumień pieniędzy zostaje skierowany także do tych mniejszych miejscowości. I znów tu jest pewne sprzężenie zwrotne, że spółki Skarbu Państwa, począwszy od tych największych po mniejsze, pobudzają rozwój gospodarczy kraju. Spółki Skarbu Państwa mają szereg zadań do spełnienia w naszej gospodarce według polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. My chcemy, żeby... Powtórzę jeszcze raz, bo to trzeba powtarzać za każdym razem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał bezmyślną i chaotyczną prywatyzację prowadzoną przez naszych poprzedników. Zamiast wyprzedawania chcemy pomnażać majątek narodowy. Zamiast szaleńczego wyzbywania się spółek Skarbu Państwa, chcemy inwestować po to, żeby spółki Skarbu Państwa zarabiały dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa mają być naszym oczkiem w głowie, a nie piątym kołem u wozu. To mają być centra rozwoju gospodarczego. W spółkach Skarbu Państwa ma następować promocja i rozwój najnowszych technologii. I to jest główna myśl, która przyświeca nam w zarządzaniu majątkiem narodowym. Dzięki temu wokół spółek Skarbu Państwa może powstawać to środowisko i innowacyjne, i też pobudzenia gospodarczego danych regionów. I teraz dzięki mądremu zarządzaniu naszym majątkiem narodowym, na przykład w sferze bankowej, w sferze ubezpieczeniowej, mówię o PZU, o PKO BP, o PKO SA, o Aliorze, można poprawić w Polsce pozycję, można stworzyć lepsze warunki dla konsumentów. Spółki Skarbu Państwa pobudzają konkurencyjność na naszym rynku. Gdyby nie zaangażowanie polskiego państwa i mądra polityka repolinizacyjna w obszarze bankowym, to zdecydowanie słabiej miałaby się polska gospodarka. Nie oszukujmy się. To, co mówili nam liberałowie przez wiele lat, że kapitał nie ma narodowości, to jest kłamstwo. Kapitał ma narodowość i coś takiego jak niewidzialna ręka rynku po prostu nie istnieje, bo tam, gdzie słyszymy o niewidzialnej ręce rynku, która ma wszystko załatwić, tam po prostu dominuje prawo pięści. I kraje, które są stabilne i zasobne, uzyskują swoją pozycję dlatego, że są rządzone przez patriotów gospodarczych, którzy dbają o udział własnego kapitału i o to bezpieczeństwo w danej gospodarce. Nasi poprzednicy chcieli między innymi sprzedać Lotos. Wtedy bardzo, bardzo zdecydowanie jako opozycja przeciwstawialiśmy się takim głupim, można powiedzieć, pomysłom i szkodliwym dla Polski. Podkreślam jeszcze raz, spółki Skarbu Państwa mają iść w pierwszym szeregu rozwoju gospodarczego Polski i mają budować kapitał nie tylko dzisiejszego pokolenia Polski i Polaków, ale także naszych przyszłych pokoleń.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Południa. Mogę zadać pytanie?
Tak, proszę bardzo.
Mianowicie, może to trochę nie dotyczy takich paliw płynnych, ale rozwija się branża samochodów na prąd. Chciałem zapytać, czy Lotos lub Orlen, bo to można najprościej wymusić, będzie zaopatrywał w takie gniazdka do ładowania tych samochodów elektrycznych. Na zachodzie to już jest rozpowszechnione, u nas to nie wiem, czy można by od granicy dojechać na przykład do Krakowa, mając ten samochód. Pan Morawiecki, minister, właśnie mówił o rozwoju tej branży. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy transport rzeczny też może transportować te cysterny ewentualnie, bo tam już z kanałem Gliwickim zaczynają płynąć barki z węglem, czy z powrotem mogłyby na przykład paliwo gdzieś tam ze Świnoujścia, bo wiemy, czy tam z Gdańska, jeżeli będzie Wisła żeglowna. I trzecie pytanie, chciałem zapytać, ile kosztuje amerykański gaz, czy on jest o wiele droższy od rosyjskiego? To bym miał na tyle.
Dziękuję panie Januszu, dziękuję.
Zaczynając od gazu, to według kontraktu, który zawarł rząd Platformy i PSL-u, to chyba żaden gaz nie byłby droższy od tego, który musieliśmy kupować przez lata od Gazpromu. Dodam jeszcze, że ten kontrakt, myślę, że wielu słuchaczy Radia Maryja ma rozeznanie, bo wielokrotnie na antenie Radia Maryja czy w studio telewizji Trwam o tym rozmawialiśmy, ale PGNiG został związany z Gazpromem, Polska została związana z Gazpromem wieloletnim kontraktem z taką klauzulą take or pay, czyli bierzesz lub płacisz. Czyli Polska zobowiązała się, że będzie przez szereg lat do 2022 roku po interwencji Komisji Europejskiej, bo normalnie to miało być do 2037, Polska będzie odbierała rocznie od Gazpromu około 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Natomiast gdyby Polska wpadła na pomysł, że ten gaz będzie brała nie od Gazpromu, ale skąd indziej, wtedy i tak za nieodebrany gaz od Gazpromu musielibyśmy zapłacić. Natomiast stawki za gaz, na razie ten pierwszy statek, który wpłynął do Świnoujścia gaz ze Stanów Zjednoczonych, mamy informację, że są konkurencyjne, bo to też się musi opłacać. To dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi nie oznaczają, że Polska będzie przepłacała za gaz. Polska będzie kupowała gaz po konkurencyjnych cenach, bezpieczne dostawy, gaz po cenach, który będzie pozwalał na dobre i konkurencyjne funkcjonowanie naszej gospodarki. Czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Kataru, czy z innych źródeł. Co do transportu rzecznego, nie będę się w tym obszarze wypowiadał. Myślę, że będą zdecydowani w studio Radia Maryja osoby z najbardziej bliską wiedzą na ten temat. Natomiast chcę podkreślić, że tu ogromną pracę wykonuje pan minister Marek Gróbarczyk. Tu wielki szacunek dla pana ministra za przywracanie Polski, zwracanie Polski znów przodem do morza, ale również przez drożność polskich rzek. Co do samochodów o napędzie elektrycznym. W wielu miejscach, w wielu ośrodkach, firmach trwają prace nad zbudowaniem aut o napędzie elektrycznym. Jest cały plan rozwoju elektromobilności rozpisany w Ministerstwie Rozwoju. Między innymi spółka Energa na północy Polski prowadzi taką pilotażową akcję carsharingu, czyli możliwości wypożyczania samochodów do jazdy po mieście, samochodów o napędzie elektrycznym. I to jest dynamicznie rozwijający się proces w Polsce. To za kilka lat samochody o napędzie elektrycznym mogą być już dosyć powszechne na naszych drogach. Na to liczymy i tu jest wielka szansa dla Polski, bowiem z przyczyn niezależnych od nas nie mieliśmy szansy równego startu w przypadku budowy przemysłu samochodowego o tradycyjnym napędzie benzynowo-dieslowym, bowiem Polska nie była wtedy suwerennym krajem, kiedy był boom na świecie samochodowy. Przemysł polski niestety nie był tak rozwinięty, jak potrzeba było do budowy silnego koncernu motoryzacyjnego. Natomiast i dzisiaj nie byłoby możliwości równej rywalizacji w ściganiu się z podmiotami, które na tym rynku są wiodące. Natomiast dziś Polska ma równy start w zakresie budowy przemysłu samochodów elektromobilnych. I to są autobusy, które są zakupywane do polskich miast. Pilotażowy program, ale wspierany też przez polski rząd, przez zachęty, czy to z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy innych programów na to, żeby przestawiać komunikację miejską na autobusy o napędzie elektrycznym. Ale w ślad za tym, tak jak pan wspomniał, też jest szereg barier. Między innymi system stacji ładowania, zapewnienie tego, żeby samochody mogły funkcjonować na dłuższych odcinkach. To na razie ten problem nie jest jeszcze rozwiązany w żadnym z państw. Drugą sprawą jest cena tych aut. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie spółka Tesla prowadzona przez Ilona Muska jest, wydaje się być światowym liderem w produkcji aut o napędzie elektrycznym, wciąż nie ma tej konkurencyjnej oferty samochodu tej klasy trójki tak zwanej, czyli dla przeciętnej rodziny o kosztach do przyjęcia przez daną rodzinę, ale to myślę, że tak jak w przypadku telefonów komórkowych, które 20 lat temu wydawały się absolutnym rarytasem i były drogie po prostu w użyciu, z każdym rokiem będzie coraz więcej w użyciu aut, coraz tańszych, coraz bardziej powszechnych i tu trwają prace w kilku polskich spółkach nad tworzeniem po prostu nad tworzeniem tych rozwiązań technicznych dla takich aut.
I kolejny słuchacz, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można mówić?
Tak, tak, słuchamy.
Pozdrawiam pana ministra przewodniczącego. Krótkie pytanie, Marian Berlina. Panie ministrze, czy pan ma jakąś wiedzę na temat tutaj odcinka od granicy polsko-niemieckiej do Legnicy, czy tam te płyty to już tak po Hitlerze już tak już zostały na zawsze, czy tam już nie będzie żadnej budowy, żadnej po prostu modernizacji tego odcinka, bo tak stanęło to w punkcie martwym i nie wiadomo z jakiego to powodu. Ja mam tylko taki temat, czy to po prostu jest zachęta po to, żeby Polacy, Polska, Polonia nie wracała do Polski, nie przyjeżdżała do Polski. To krótko, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Marianie. Pan minister nie jest od infrastruktury, ale...
Myślę, że tu kompetentną osobą do odpowiedzi, wyczerpującej odpowiedzi z aktualnymi danymi byłby minister infrastruktury, być może...
Ale drogę znamy.
Drogę znamy sprzed kilkunastu lat akurat na tym odcinku, bo w różne miejsca polskie z różną częstotliwością się jeździ.
Dziękuję. Proszę Radio Maryja.
No.
Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy mogę już? Czy
tak, jest pan na antenie, słuchamy.
Aha. Szczęść Boże. Chciałem zapytać trzy pytańka takie. Pierwsze. Skoro mówi się o tym, że węgiel ma być głównym nośnikiem energii, natomiast nie wolno zwykłym ludziom będzie kupować taniego węgla w postaci mułu czy miału. Pytanie, co się będzie działo na Śląsku, w kopalniach właśnie z mułem, miałem, flotem, który dotychczas był najtańszym źródłem energii dla biednych ludzi. Czy on będzie w elektrowniach spalany i tylko wyżej te śmieci będą wyrzucane? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa są to takie fajne instytucje, gdzie zarządza się i dysponuje się pieniędzmi dowolnie, zgodnie z prawem handlowym, natomiast odpowiedzialność ma Skarb Państwa, czyli my wszyscy za zobowiązania. Czyli nie ryzykują udziałowcy, tylko nie udziałowcy, tylko akcjonariusze, tylko Skarb Państwa. Państwowe, wszystko było za PRL. Pytanie, czy mamy wracać do PRL-u? Jakoś się on nie sprawdził. I ostatnie pytanie. Ojciec dyrektor nakierował rozmowę odpowiednio. Była o energetyce. I tak pytanie do niego właściwie. Kiedy w końcu założy partię polityczną i weźmie tak z otwartą przyłbicą odpowiedzialność za Polskę? Dobranoc.
Dobranoc. Proszę bardzo.
Powiem tak, własność spółek Skarbu Państwa stuprocentowych to jest w wielu obszarach atut dla Polski. Zresztą bardzo dokładnie stosują to inne państwa Europy. dość powiedzieć, że francuski gigant EDF, który miał w Toruniu budował elektrociepłownię za pieniądze polskich inwestycji rozwojowych, był własnością rządu francuskiego. I są obszary, gdzie w interesie Polski jest, aby mieć udział w danym sektorze gospodarki. Poza tym wyniki spółek Skarbu Państwa kierowanych przez menadżerów rekomendowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zadają kłam tezie przedstawionej przez naszego słuchacza, bowiem rekord Orlenu, rekord Lotosu, rekordowy wynik lotu, który za platformę był na łopatkach, rekordowy wynik przewozów regionalnych czy PKP Intercity pokazują, że Polacy jako właściciele spółek Skarbu Państwa mogą do spółek delegować dobrych menadżerów. Co do odpowiedzialności za wyniki, no to jest kodeks spółek handlowych. Myślę, że pan prezes będzie mógł powiedzieć co do odpowiedzialności za kierowanie, dokładnie z własnego doświadczenia, za kierowanie 100% spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, co prawda nie bezpośrednio, no bo jest spółka matka w postaci PERN-u i dopiero Skarb Państwa jest właścicielem 100% akcji PERN-u. Natomiast przy tej okazji chciałbym powiedzieć też wyraźnie, że szereg prywatyzacji, tak zwanych prywatyzacji polskich spółek polegał na tym, że polska spółka państwowa, czyli spółka ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa, pod hasłem prywatyzacji trafiała w ręce spółki zależnej od rządu, na przykład francuskiego, tak jak Telekomunikacja Polska, czy spółki ciepłownicze, wspomniany EDF francuski, który kupował spółki ciepłownicze w Polsce. To jest zależne od rządu francuskiego. Gigant francuski Areva, który buduje elektrownie jądrowe. Tak samo szwedzki Vattenfall. W związku z tym nieprawdą jest, że tylko prywatne podmioty mogą być dobrze zarządzane. Spółki Skarbu Państwa prowadzone przez dobrych, profesjonalnych i uczciwych menadżerów, którym wymagania stawia patriotyczny, odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości, przynoszą Polakom konkretne zyski. Ja chcę podać konkretne liczby. PKN Orlen. Wynik za 2016 rok 5,4 miliarda złotych zysku. W poprzednim roku, 15, to był zaledwie miliard złotych zysku. Lotos w 15 roku minus 37 milionów. Plus za 16 rok ponad miliard złotych. A wyniki za półrocze 2017 roku pokazują, że koniec roku będzie jeszcze lepszy dla naszych dwóch gigantów paliwowych. Pan prezes Paweł Stańczyk będzie mógł podać też pewnie wyniki operatora logistycznego paliw płynnych, jak skoczyły wyniki przy obecnym zarządzie i przy dobrych ustawach dla polskiego przemysłu naftowego. Jako Polacy nie wstydzimy się własności i potrafimy zarządzać naszym majątkiem narodowym, bo to dokładnie rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał Polakom.
Pan prezes Paweł Stańczyk.
W przeciągu już blisko dwuletniego funkcjonowania nowego parlamentu zostały wprowadzone konkretne ustawy, konkretne rozwiązania prawne, które wprowadziły nowy model zarządzania mieniem państwowym. To po pierwsze. Po drugie, obok tego modelu zarządzania skarbem, majątkiem Skarbu Państwa, też wprowadzono konkretny model zarządzania tymi jednostkami, tymi spółkami, tymi podmiotami, które zarządzają tym majątkiem. Bardzo duża ilość nowych ograniczeń, wymagań, oczekiwań i te osoby, w tym również moja osoba, no, decydowaliśmy się na naszą pracę, na naszą misję w tej nowej rzeczywistości. Każdy z nas podjął osobiście racjonalną decyzję zaangażowania się w tą inną pracę. Dodam, że każdy z nas, każda osoba, która funkcjonuje w tych spółkach, jest bezpośrednio nadzorowana przez właściwego merytorycznie ministra i z tych zadań jest na bieżąco rozliczona. Niedawno mieliśmy okazję również uczestniczyć w odprawie bezpośrednio z panią premier. Pani premier Beata Szydło wprost sformułowała nie tylko oczekiwanie w stosunku do wyników, ale wprost oczekuje od nas wysokich standardów zachowania, funkcjonowania w spółkach, zarządzania majątkiem, likwidowania nieprawidłowości, uznając, że spółki to instrument w rękach poszczególnych ministrów, to instrument do realizacji polityki gospodarczej państwa. I oczywiście każda osoba, która zarządza tym mieniem państwowym, też ma osobistą odpowiedzialność. Czasy takiego braku odpowiedzialności, tego, że prezesi znikali nagle, czy tak jak tutaj słuchacz powiedział o takiej odpowiedzialności, że coś jest państwowe, to nie jest już, nie ma tutaj odpowiedzialności, to te czasy już minęły. Ale to, co pozytywne, bo oczywiście mówimy tu o pewnych uwarunkowaniach, oczekiwaniach, ale to, co pozytywne, bo od tego na tym powinniśmy tak naprawdę ten wątek spuentować, to przede wszystkim właśnie te wyniki. Otóż OLPP to spółka, która wywodzi się oczywiście z CPN-u, tak jak większość firm paliwowych. Nasza spółka wywodzi się z CPN-u poprzez etap Naftobaz, to jako OLPP funkcjonujemy 20 lat na rynku. I w roku tym, który już możemy podsumować, czyli 2016, wyniki są najlepsze w historii. Spodziewamy się, że rok 2017 będzie jeszcze lepszy. I oczywiście pewno zbyt dużym brakiem skromności byłoby powiedzenie oczywiście, że to jest zasługa zarządu czy też kierownictwa spółki. To oczywiście praca pracowników naszej spółki, praca pracowników na bazach zwłaszcza, którzy wypracowują te wyniki, ale w dużej mierze też to efekt tych właśnie rozwiązań legislacyjnych, o których rozmawialiśmy na samym początku, czyli walka z szarą strefą, pakiety paliwowe, energetyczne i przewozowe. To rozwiązania legislacyjne rządu, które nam umożliwiły funkcjonowanie na tym rynku w taki, a nie inny sposób i plus nasza praca, plus nasze zaangażowanie to te właśnie rekordowe w historii naszej spółki wyniki.
Dziękuję bardzo. A co do trzeciej sprawy, to przypomnę, że misją Kościoła jest przepowiadanie Ewangelii, ale nie w wyabstrahowaniu od życia, no w oderwaniu od życia, od tego, co dzieje się wokół nas w społeczeństwie, w państwie, we wspólnotach, w których żyjemy, bo wiara chrześcijańska nie dotyczy jedynie jednostki w obrębie świątyni, ani w obrębie własnego domu, ale także ma wymiar społeczny. I gdybyśmy sobie przypomnieli choćby biblijnych proroków, a warto po nich sięgać, to zobaczylibyśmy, że oceniali różne doczesne wydarzenia publiczne, polityczne, piętnowali konkretne przypadki niesprawiedliwości. Oczywiście mogliby to robić zupełnie w jakimś takim oderwaniu, tak żeby nikt niczego nie rozumiał, ale jaki to ma sens, prawda? Robić coś, co jest zupełnie poza nami. Są takie trendy, żeby mówić o Ewangelii, nie mówiąc o życiu, to znaczy, żeby na przykład być chrześcijaninem w kościele, a w życiu kierować się innymi zasadami, ale tak się po prostu nie da, ponieważ w jednym i w drugim miejscu w tym samym czasie jestem katolikiem albo nim zwyczajnie nie jestem. Przypomnę także, że papież Franciszek ostatnio także mówił o tym, przypominając naukę społeczną Kościoła, że polityka jest jedną z najwznioślejszych form miłości, bo służy dobru wspólnemu, i mówił, nie można umywać rąk. A przypomnę także tę definicję, którą choćby w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, którą się kierujemy i którą polecamy rządzącym także, panie ministrze, ale myślę, że pan akurat zna, że polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. Więc kto może nam roztropnej troski o dobro wspólne zabronić?
Pisał o tym Arystoteles, tak. Przypominał nasz święty Jan Paweł II, to jest obowiązek.
A zatem to może tak bym odpowiedział na tę trzecią kwestię, którą nasz słuchacz postawił. Kolejny już teraz, bardzo proszę, halo. Halo, halo.
Będzie pochwalony?
Jezus Chrystus, bardzo proszę.
Witam, Piotr Bydgoszczy.
Proszę, panie
Piotrze. Mam takie pytanie. Marka Orlen, jak to się dzieje, że na przykład na Zachodzie, na przykład w Niemczech, kilka lat temu, nie pamiętam jaki to był czas temu, Orlen w wiadomościach w telewizji widziałem, że otwierała na przykład stację paliw w Niemczech. Chyba to było nawet w Berlinie, nie pamiętam dokładnie. I na przykład te stacje zostały polikwidowane. Nie ma marki Orlen na Zachodzie, na przykład w Niemczech. Jak to się dzieje, że na przykład zachodnie firmy w Polsce mogą istnieć pod markami Zachodu, a z tego co wiem, to Orlen chyba występuje w Niemczech, ale pod marką Star. Takie stacje są. I pytanie mam takie właśnie, jak to się dzieje, że na przykład nie może istnieć jako marka Orlen, a nie jako marka Star. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Piotrze, i bezpiecznej podróży życzymy.
Tak, to fakt. Orlen jest znaczącym graczem na rynku niemieckim. To jest kilkaset stacji za Odrą, pod marką, którą pan wymienił. No tak, taka przyjęta została szereg lat temu linia działalności spółki. Trudno w tej chwili powiedzieć mi na temat analizy tego wewnątrz samej spółki i przyszłości. Natomiast no, jakby temat zapisujemy.
Jak jechałem na transmisję beatyfikacji, gdzieś to był koniec czerwca, do Wilna, to na Litwie marka Orlen, przynajmniej jedną stację widziałem Orlenu z logo stacji na Litwie, ale rzeczywiście gdzie indziej to niekoniecznie. Ale to warto też w takim razie przy najbliższym spotkaniu z słuchaczami powiedzieć, bo nieraz ludzie jadą na zachód i mówi, o, jest nasz, i tutaj, no nie wiem, jakiś tam nazwę marketu niemieckiego czy brytyjskiego wymieniają, bo kojarzą z Polski. No dobrze by było, żeby marka polska z orłem zresztą wpisane też występowała za granicą, jeśli występuje. Pan prezes Paweł Stańczyk.
Tak, kwestia loga czy firmy może też paradoksalnie mieć inne znaczenie. Teraz w lipcu miałem przyjemność z żoną i dziećmi podróżować po Czechach i tam również jest obecny Orlen, jednakże funkcjonuje pod nazwą benzyna. I tak powiem, przyjemność tankować zresztą na tej stacji. I to jest tak, że, bo też rozmawiałem z ekspedientem na stacji, akurat czeski i polski dosyć zbieżny jest, mogliśmy sobie porozmawiać w naszych językach. I to jest też tak, że my patrzymy jako Polacy na nasze brandy za granicą, tak? Ale to jest tak, że Czech, z którym rozmawiałem, on wiedział, że stacja jest pod nazwą benzyna, ale wiedział, że to jest stacja Orlenu. Czyli to jest tak, że jakby dla nich, dla klientów czeskich, to jest jakby oczywiste, że tankuje na stacji orlenowskiej pod nazwą benzyna, tak? Więc tylko dla mnie, czy dla kogoś, znaczy ja akurat wiedziałem, że to jest ta marka, ale na przykład taki przykładowy turysta z Polski takiej wiedzy...
Ja bym nie miał.
Tak, właśnie, więc to jest, to oczywiście rozumiem. Natomiast jakby dla konsumentów z Czech, to oni mają świadomość, tak jak zrozumiałem, tankowania na stacji Orlenu, tylko akurat na... Być może to też wynika z pewnych warunkowań historycznych, może ten brand był wcześniej funkcjonował, a Orlen po prostu przejął markę.
Ale te sprawę marek sobie spróbujemy przy jakiejś najbliższej okazji, gdy będziemy mówili o rynku paliwowym w Polsce, także tutaj postawić, bo to ciekawe zagadnienie i dziękujemy panie Piotrze za zwrócenie na nie uwagi. Panowie, mamy 3 minuty jeszcze do końca, to może jakieś podsumowanie związane z rynkiem paliwowym, domknięcie też na ile to możliwe wniosków, też po kilku telefonach, które udało nam się odebrać.
Przede wszystkim dziękujemy za możliwość rozmowy, za możliwość takiego w miarę, tak staraliśmy się, kompleksowego przedstawienia sprawy, bo powodem tej rozmowy był rok funkcjonowania pakietu paliwowego od 1 sierpnia 2016 do 1 sierpnia 2017
I to są dobre wiadomości.
Tak, sukcesu z tym związanego. Po prostu rozwiązania prawne, ustawy przyjęte przez Prawo i Sprawiedliwość w polskim Sejmie, przygotowane przez polski rząd, przyniosły Polakom konkretne miliardy złotych. Szara strefa w paliwach dziś ma wybite zęby. I rząd Prawa i Sprawiedliwości, powtarzam, wybił zęby mafii paliwowej. I będziemy pilnowali, zapewniam o tym, będziemy pilnowali nadal, będziemy stali na straży polskiego interesu w sektorze paliw także, bo pilnujemy generalnie polskiego interesu, ale są obszary, które szczególnie kuszą przestępców, są obszary takie jak sektor paliwowy był miejscem łatwego okradania Polski i Polaków. Skończyliśmy z tym, zmieniliśmy prawo tak, że dzisiaj prawo chroni uczciwych przedsiębiorców w sektorze paliwowym. Totalna opozycja próbuje okłamywać Polaków, próbuje zakłamywać rzeczywistość. My rozmawiamy na twardych danych liczbowych, na konkretnych wpływach do polskiego budżetu. Przypomnę, od stycznia do czerwca tego roku tylko z podatku VAT, w tym VAT większego w sektorze paliwowym, do budżetu wpłynęło więcej o blisko 18 miliardów złotych niż rok temu. Dzięki skutecznej walce z mafią podatkową rząd Prawa i Sprawiedliwości znajduje środki na wsparcie polskich rodzin. Stabilny rozwój gospodarczy, rekordowo niskie bezrobocie i pierwszy w historii kompleksowy, realny program wsparcia polskich rodzin. To są efekty niecałych 2 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości. Prawie 4% wzrostu PKB w tym roku, 7,1 rekordowo niskie bezrobocie, bardzo wysokie inwestycje w Polsce i skuteczna walka z przestępcami gospodarczymi. To są sukcesy Prawa i Sprawiedliwości. Pracujemy dla Polski, pracujemy dla Polaków, dbamy o bezpieczeństwo Polaków.
Pan minister Maciej Małecki i na koniec pan prezes Paweł Stańczyk.
Przypominam sobie telefon jednego ze słuchaczy, z którego zrozumiałem takie przesłanie poczucia funkcjonowania przez wiele lat równych i równiejszych. I również na rynku paliwowym tą szarą strefę możemy też tak samo opatrywać w kategorii równych i równiejszych. I dzisiaj ta sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Do tej pory czy ci duzi, czy ci mali funkcjonowali w niedoskonałym rynku z brakiem uczciwej konkurencji. Teraz i ci mniejsi mogą wreszcie odetchnąć, mogą normalnie funkcjonować, a ci więksi jeszcze bardziej się rozwijać. I to jest główny aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Ten główny oczywiście to były kwestie finansowe, wpływu budżetu. I też powiem też jakby z perspektywy mojej firmy i moich pracowników, ważne też jest to, że poza tą taką bieżącą pracą, bieżącym zaangażowaniem większym niż wcześniej, bo tej pracy jest o wiele więcej, to też mamy takie poczucie wpływu i bycia elementem gospodarki, że mamy wpływ na gospodarkę. Widzimy, że Polacy częściej jeżdżą, więcej konsumują paliwa i też dzięki naszej pracy poprzez właśnie chociażby uszczelnienie przepływu pieniędzy z VAT-u i trafianie konkretnych środków do budżetu państwa i poprzez to realizację zadań państwa, czy też realizację takich programów jak 500+, mamy też tak, że każdy z nas ma tą swoją cegiełkę wpływu na polską gospodarkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc oszczędność i inwestycje, innowacje. Chodzi o to, żeby to naczynie, do tego naczynia wspólnie zbierać, bo jest to system naczyń połączonych, a nie żeby z naczynia tego polskiego naczynia, tak powiem obrazowo, po prostu nam ciągle coś wyciekało. Żeby ono było szczelne i żebyśmy dokładali, a nie żeby nam ciągle wyciekało.
Dzisiaj, bo dzieje Polski już tak mówiąc szeroko, dzieje Polski to jest sztafeta pokoleń. Dzisiaj jest nasz czas. Obowiązkiem każdego pokolenia, które w tej sztafecie przejmuje pałeczkę, jest zostawić Polskę lepszą, bezpieczniejszą i zasobniejszą dla pokoleń przyszłych. Jednym ze środków, które wiodą do tego celu, jest dobre zarządzanie i rozsądne pomnażanie majątku narodowego. Dlatego widzimy rolę spółek Skarbu Państwa, także tych paliwowych, jako ośrodki długofalowego budowania kapitału Polaków, długofalowego wzrostu kapitału, a jednocześnie jako skuteczne narzędzia do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, dostępu i rozwoju do nowych technologii i jednocześnie zapewniania równej konkurencji na rynku i impulsów do rozwoju gospodarczego także w mniejszych miejscowościach.
Dziękuję obu panom. Pan prezes Paweł Stańczyk, prezes Zarządu Operator Logistyczny Paliw Płynnych i pan minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję także państwu.